Szanowni Państwo, ja będę zamykał całą sesję dzisiejszą tych różnych ciekawych, interesujących prelekcji. Nazywam się Rafał Schreiber i jestem wykładowcą Politechniki Łódzkiej i przy okazji Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na obu tych uczelniach jakby związany jestem z edukacją w grach wideo. Przez różny pryzmat na te gry patrzę. I chciałem Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, skąd czerpać pomysły, jak je modyfikować, jak oprzeć je o dziedzictwo, które nam towarzyszy. Takim wstępem, proszę Państwa, chciałem opowiedzieć, że to jest taka rzecz, na której ja się wychowałem. Czy poznajecie postać, która jest na tych obrazach? Czy ktoś kojarzy, co to za grecki bohater, Heros, któremu sęp wyrywał w otrąbę, bo ludziom pozwolił na dostęp do ognia. To, proszę Państwa, Prometeusz i ja będąc małym dzieckiem, to był mój obraz Prometeusza i greckich bogów. Do tego mój tata namalował pewien obraz, który wisiał u nas w domu, też przedstawiał Prometeusza i ja na takich postaciach zostałem wychowany. To ukształtowało moje postrzeganie. I teraz mam 10-letniego syna, który jakby we współczesnych mediach bierze udział i podgląda, co się pojawia oraz w gry, w które może ja gram, bo jeszcze są nie dla niego, ale ja widziałem tak Prometeusza do tej pory. Moje dziecko greckich herosów ogląda troszeczkę inaczej. Ono tą wyobraźnię kształtuje sobie troszeczkę inaczej, bo inne media na co dzień przekazują troszeczkę inny obraz tego, jak wyglądają ci wielcy z mitologii. I to mi pokazało, że świat się zmienił. On się zmienił bardzo i jeżeli rozmawiać o dziedzictwie, o czymś, co może być inspiracją do różnych pomysłów, do tworzenia, to możemy zobaczyć, że świat dokonał wielkiego bardzo skoku. Tutaj mamy Prometeusza z greckiej wazy, a po prawo mamy z God of Fire, czyli produkcji Vivid Games, bardzo fajnej gry opartej o też historię związaną z Prometeuszem. Ten skok, który się dokonał, pokazuje nam, że dziedzictwo to nie jest coś, co możemy odgrzebać w bibliotece, tylko to jest pewien proces, który trwa, który towarzyszy. I tak naprawdę dziedzictwem jest to, co wy wykorzystacie w dzisiejszych czasach z dawnej wiedzy, z dawnych jakby zasobów, z których można korzystać. I wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, a zwłaszcza to lokalne dziedzictwo, bo jest takie pojęcie, proszę Państwa, soft power i to wiele państw stosuje, to jest budowanie własnej potęgi na bazie podkreślenia tego, że nasze dziedzictwo i nasza historia jest bardzo ważna i powinna być podkreślana. I takie gry, na przykład jak Wiedźmin, może nie w bezpośredni sposób, ale nawiązują do mitologii słowiańskiej, do pewnych działań, które mogą pokazać, że nasz obszar kulturowy jest bardzo istotny i bardzo bogaty. I ta miękka siła jest istotna w całym tym procesie, żeby to w tą stronę jakby budować przekaz. Jakby popatrzeć i zacząć tworzyć grę, ale od takiej strony, gdzie istotną rolę gra pewna przestrzeń i chcieć odtworzyć w niej miejsce jako takie towarzyszące nam blisko, to możemy zobaczyć, z czego to się składa. Takie miejsce, które chcielibyśmy wykreować w grze, stworzyć. Ono oczywiście musi posiadać te atrybuty fizyczne, a więc całą tą otoczkę, która pokaże, gdzie jesteśmy, w jakiej przestrzeni, ale za każdym takim obiektem stoją też ludzkie działania, te, które były kiedyś i te, które współcześnie my dokonujemy, przemierzamy tą przestrzeń, jesteśmy jej uczestnikami i pojęcia, które doprowadziły do tego, że ta przestrzeń powstała i wygląda tak, a nie inaczej. Dlaczego pewne budynki są ceglane, pewne drewniane, pewne mają jakieś szczególne elementy. Jakby to porównać do takiej bardzo ciekawej książki Stevena Swinka o odczuwaniu gry, można zobaczyć, że te obszary, które wpływają na naszą imersję w świat gry, są bardzo podobne, bo mamy tam tak samo symulację przestrzenną, a więc opis jakiejś przestrzeni za pomocą geometrii, oświetlenia i tekstur. Mamy to, że gracz ma kontrolę rzeczywistą i może się swobodnie po tej przestrzeni przemieszczać. I oczywiście ta przestrzeń ma jeszcze takie elementy, które czynią ją bardziej wiarygodną i realną, czyli jest, jak to kolokwialnie się mówi, wypoliszowana odpowiednio, ma odrobinki kurzu, słychać kroki, jak ktoś się przemieszcza. Te wszystkie detale i elementy wpływają na to, że ta przestrzeń staje się bardziej wiarygodna i taka realna w odbiorze. Jakby porównać sobie to, czym jest prawdziwe miejsce i to odczuwanie gry, to można sobie stworzyć taki diagram, który pokaże, jak wykorzystać dziedzictwo i jego obszary w budowaniu takiego przekazu w grze. Jak można poszczególne elementy wziąć z tego, co nas otacza, wprowadzić do przestrzeni gry i taką stworzyć reprezentację dziedzictwa, która będzie oparta o środowisko gry wideo i będąca takim bardzo wiarygodnym przekazem. Do tego dochodzi coś, co wydaje mi się bardzo istotne w projektowaniu gier, a więc oddziaływanie na zmysły gracza. Wiemy, że kultura materialna w obecnej chwili to kultura obrazu. Najwięcej przekazujemy przez wzrok, to jest najsilniejsze medium, które na nas oddziaływuje. Ale możemy projektować w ten sposób, by te zmysły angażować także do rozgrywki, by gracz troszeczkę pełniej i mocniej odczuwał to, co się w tej przestrzeni świata gry dzieje. Jakbyście sobie poszukali jednego z moich ulubionych wykładów na TEDzie właśnie dotyczącego projektowania dla pięciu zmysłów, co polecam, to jego autor pokazałby, jak budować takie doświadczenia, by ten wskaźnik tego perfekcyjnego doświadczenia dotykał tych zmysłów wszystkich. On robił porównania, zrobił sobie taką skalę od 1 do 10, przypisał te pięć zmysłów, które towarzyszą odczuwaniu przez człowieka i badał różne doświadczenia. Ludzie opisywali to, na tej skali odnosili i można było zobaczyć. I ciekawostką na przykład było to, że film. Jak oglądamy film, to wiadomo, że te doznania wzrokowe są na najwyższym poziomie. Dotyk. Czy uważacie, że w filmie dotyk w jakiś sposób istnieje, czy prawie go nie ma? Ciężko powiedzieć, czy można dotknąć to, co na ekranie, ale pamiętajmy, że odczuwanie to nie zawsze jest tylko to, co widzimy, ale także ta przestrzeń, w której uczestniczymy i oglądamy dany film. Bo na przykład zapach, bardzo dużo osób zaznaczyło, że zapach jest. To jest zapach popcornu, który towarzyszy oglądaniu filmów w kinie, więc te zmysły też są poddawane pewnym działaniom, tylko na może troszeczkę innej zasadzie. Analizując jakby to projektowanie dla pięciu zmysłów, trafiłem na taką ilustrację, która pokazała, jak do tej pory gracze grali w gry i co zrobiło Nintendo Wii, wprowadzając kontroler ruchowy. Jak zmieniło to odczuwanie i przekuło to na sukces, wprowadziło ten dodatkowy element, który pozwolił nam dotknąć tej przestrzeni gry troszeczkę inaczej. I taka prosta analiza może pokazać i pozwolić nam zobaczyć, w jakim miejscu my jesteśmy i jakie środowisko projektujemy, jak ono oddziaływuje na gracza, czy przez obraz, czy przez dźwięk. Te elementy są bardzo istotne i czym jesteśmy wyżej w tej całym jakby systemie to ta gra będzie pełni odbierana przez uczestników. Warto podejrzeć sobie, bo ludzie określili, co jest prawie perfekcyjnym doświadczeniem, ale to odsyłam do wykładu, żeby sobie zobaczyć, co tak naprawdę działa najlepiej na wszystkie pięć zmysłów. I mając te, proszę Państwa, doświadczenia takie dotyczące kreacji miejsca i projektowania dla większej ilości zmysłów niż tylko wzrok i słuch, połączyłem to z pewnymi działaniami, inspirując studentów do różnych ciekawych eksperymentów i prac, głównie zachęcając ich do poszukiwania tego dziedzictwa, które towarzyszy akurat naszemu miastu, czyli Łodzi. Tu są jakieś przykłady takie pokazujące nieistniejące już obiekty w Łodzi, których już nie ma, to są akurat w tym przypadku żydowskie synagogi, jakieś metody odtwarzania ich i wykorzystania, by te materiały mogły stać się narzędziem do stworzenia interesującej bardzo przestrzeni w świecie gier. Każda taka eksploracja własna to pozwala nauczyć się czegoś więcej, zdobyć nowe informacje. Zresztą jak się tworzy grę, to ten świat, który kreujemy lub inspirujemy się pewnymi elementami, on musi być bardzo mocno przez nas poznany, wyeksplorowany, by ta przestrzeń była wiarygodna, by nikt nam nie zarzucił, że coś jest niespójne, bo gracze bardzo szybko, jak w żadnym innym medium, nie weryfikują tak szybko pewnych elementów, które grze są nieprawdziwe lub fałszywe, więc trzeba bardzo precyzyjnie tworzyć tą grę i wnikać w poszczególne elementy, żeby zrozumieć tak naprawdę, jakie przesłanie chcemy w naszej grze przekazać. I tutaj są różne obiekty, bo tam były synagogi żydowskie, tutaj mamy Białą Fabrykę i jej rozwój, pierwszą fabrykę w ogóle w Łodzi Karola Wendisza. To są obiekty, których już nie ma, ale one mogą być świetnym pomysłem i inspiracją do tworzenia gier, do tworzenia historii, bo to jest też lokalne nasze dziedzictwo i ono, kiedy jest dobrze wyeksplorowane i zbadane, może samo nasunąć nam bardzo dużo fajnych pomysłów i historii. Każde miasto ma jakieś swoje tajemnice i myślę, że warto nie szukać gdzieś w innych obszarach, tylko lokalnie, bo to może być też ciekawsze dla własnego poznania siebie, swojej historii. I takim pierwszym projektem, który jakby był zauważony przez media, było odtworzenie wnętrz jednej z synagog właśnie w silniku gry komputerowej, gdzie można było sobie, to jeszcze nie była gra, ale już można było sobie po nim eksplorować tą przestrzeń swobodnie. Dosyć trudne wyzwanie, bo tylko czarno-białe zdjęcia, ale jakby efekt, który został uzyskany przez Łukasza Stryjka, pozwolił temu projektowi jakby zaistnieć w świecie. To była jedna z takich, myślę, polskich pierwszych dużych rekonstrukcji na bazie silnika gry wideo, która mogłaby się stać dalej inspiracją do gry. Pomysłów było bardzo dużo, ale jak wiecie, pomysły w tej branży są najtańsze, a dopiero ich egzekucja jest najważniejsza i stworzenie jakiegoś pełnoprawnego produktu. To pozwoliło poznać lepiej historię, pewne konstrukcje budynków, detale, które można wykorzystać w każdej prawie grze, kiedy chcemy zagłębić się i stworzyć przestrzeń bardzo wiarygodną, jest to bardzo istotne i to też pozwoliło odkryć i nasze miasto, i jakieś jego fragmenty zupełnie na nowo. Innym projektem jest projekt, który miałem okazję realizować razem z Maćkiem Białkiem, taki prosty prototyp gry Hidden Object Puzzle Adventure, też oparty na bazie takiej prostej mechaniki opowiadającej o pani kustosz, której coś się dziwnego przydarzyło. Bawiliśmy się tutaj typowo taką rysunkową przestrzenią w Muzeum Miasta Łodzi. Projekt niestety gdzieś tam po drodze nie został ukończony, ale z ciekawostek, jakie przy jego produkcji powstały, były pewne elementy, które odkryliśmy w muzeum, eksponaty, do których zaczęliśmy dociekać, do czego służą. I to nagle pozwoliło stworzyć zupełnie zupełnie ciekawą linię fabularną, bo ten element nad kluczem to jest, proszę Państwa, XIX-wieczny zegar strażnika, który musiał obchodzić fabrykę i w odpowiednim miejscu przełączać na tym zegarze odpowiednie mechanizmy, żeby odznaczyć się w pewnych miejscach, że odwiedził je i sprawdził, że tam już był. Dzisiaj to się dzieje po GPS-ie lub po jakichś kartach identyfikujących aktywność ochrony. Kiedyś coś takiego, nie pozwolili nam tego rozebrać, bo to oczywiście nie działało, było uszkodzone, ale niestety muzealnicy nie pozwolili nam rozebrać tego. Innym ciekawym projektem, którego tutaj akurat nie mam w postaci obrazów, był projekt, który robiliśmy z Muzeum w Nieborowie. Tam robiliśmy grę dotyczącą zastawy stołowej, proste poznanie jakby funkcjonowania zastawy rodu Radziwiłłów. I co było ciekawe, bardzo drogie eksponaty dali nam do rąk, mogliśmy sobie je sfotografować, zeskanować, żeby wrzucić do komputerów, żeby je przenieść do świata gry. Studentowi wypadł taki obiekt. Oczywiście upadł na podłogę, dobrze, że... Ale on się rozpadł. I jakie było zdziwienie muzealników, bo nie wiedzieli, co jest w środku. Pierwszy raz to widzieli. Nikt nigdy nie próbował tego otworzyć. Więc też takie często przygody mogą się nam przytrafić. Ten nasz projekt, on tutaj nie został zakończony, ale może liczymy, że kiedyś jeszcze do niego wrócimy, bo jest bardzo, jakby cała fabuła była wymyślona. Tylko że tych projektów zawsze pojawiają się jakieś nowsze, studenci odchodzą, przychodzą, więc ten proces czasami jest zakłócony. Takim ciekawym też projektem dotyczącym wykorzystania dziedzictwa i gry był film interaktywny, który stworzyliśmy, dotyczący poszukiwania nieistniejącej synagogi w Łodzi. Był fragment filmu i mogliśmy się przełączać pomiędzy filmem a przestrzenią odtworzoną w grze i szukaliśmy pocztówek i te pocztówki pozwalały nam odnaleźć zaginione elementy i odbudować jakby utracony obiekt. To też pokazało, że ten potencjał taki do wymyślania pomysłów jest na miejscu i nie trzeba szukać jakichś innych obiektów, bo często nie widzimy pewnych rzeczy, a dopiero po pewnej analizie widać, jak przestrzeń, do której przechodzimy codziennie, ona jest bogata w informacje. To jest dziedziniec w ogrodzie Pałacu Rodziny Poznańskich w Łodzi. Miejsce oznaczone, każdy myśli, że to jest takie ładne miejsce, bo tak ktoś wymyślił, żeby był taki układ. Jakby się temu przyjrzeć, co jest pod spodem, to się okazuje, że tam jednak drzemią jakieś tajemnice. I to był projekt na odtworzenie nieistniejącej już fontanny, która tam okazuje się stała, ale też wymyślenia do tego całej historii i pomysłu na stworzenie takiej prostej gry o Duszku Fortuny, który tak naprawdę integruje pewne historie związane z rodziną Poznańskich. Jest takim duszkiem, który opiekuje się wszystkimi fabrykantami w Łodzi i pomaga tworzyć tą fortunę. Jest za nią odpowiedzialny, no ale jak wiemy, potem coś się dzieje i fabrykanci zaczynają bankrutować. I to też jest taki pomysł oparty na dziedzictwie. Ten projekt jest, że tak powiem, właśnie w takiej fazie teraz dopracowywania pewnych konceptów dotyczących lokacji, które też wzorowane są na tych istniejących gabinecie na przykład Poznańskiego, czy wnętrzach pałacu, czy wnętrzach łódzkich fabryk. Innym ciekawym pomysłem, który udało nam się zrealizować, opartym na bazie gry, jest taka aplikacja zrobiona też z grupą studentów z Politechniki Łódzkiej. Muzeum Miasta Łodzi robiło wystawę dotyczącą Aleksandra Tansmana i tutaj nas poprosili, żebyśmy zrobili prostą grę o dyrygowaniu. To było bardzo ciekawe, bo dowiedzieliśmy się bardzo dużo, jak się dyryguje, jakie są zasady i to było takie bardzo dla nas interesujące. I stworzyliśmy taką, bym powiedział, bardzo fajną aplikację oddziałującą na troszeczkę więcej niż jeden zmysł, bo stworzyliśmy batutę, która jakby przekazywała nasz ruch do całego systemu i była taka nauka dyrygowania, wprowadzania prostych taktów dla orkiestry. I jak widać, zaangażowanie ludzi w muzeum do tej pory jest bardzo duże. Wszyscy lubią się tą grą pobawić. Prosta gra zliczająca punkty. Wiem też na przykład, że pracownicy muzeum po pracy próbują pobić naszego studenta. Tak, bo nabił najwięcej i teraz ktoś próbuje pobić jego rekord. I to też jest fajna taka realizacja, która pokazała, że gry uczą, bawią, ale też wykorzystują pewne dziedzictwo związane właśnie z miejscem, tutaj akurat Łodzią i historią jego mieszkańców i takich najważniejszych dla Łodzi osób. Gry to nie tylko gry zawsze komputerowe, można też, nie należy zapominać o grach planszowych, o tego typu aktywności. My kiedyś podjęliśmy taki projekt właśnie dotyczący łódzkich wycinanek i próby zamiany tego na jakąś taką prostą grę dla dzieci. Wycinanki wyszły, gra troszeczkę mniej, bo to okazało się troszkę większym wyzwaniem niż sądziliśmy, ale jakby pozostałość po wykorzystaniu tego dziedzictwa i po poszukiwaniach z tym związanych pozostało i liczymy, że wprowadzi to architekt miasta do naszych szkół i dzieci będą mogły chociaż w ten sposób wykorzystać to, co w ramach danej gry powstało. Tych takich działań związanych z symulacjami dotyczącymi dziedzictwa i jego wykorzystania u nas na uczelni jest naprawdę sporo. Często też są takie fikcyjne i jakby tworząc coś nierealnego, a odnosząc się do rzeczywistej przestrzeni, warto poinformować o tym odbiorcę, żeby on nie przyjmował tego, że tak na pewno było. Przestrzenie gier są bardzo sugestywne, ludzie niektórzy odbierają te światy tak bardzo realistycznie. Tu jest taki przykład rekonstrukcji wnętrza akurat obiektu z Brzezin, synagogi, ale to, co zostało wymyślone przez Maćka Białka i jakby skonsultowane przeze mnie, to oczywiście była tylko wizja komputerowa, bo my o tej przestrzeni, którą odtwarzaliśmy, wiedzieliśmy tylko tyle. I tak naprawdę to tak tyle mieliśmy materiałów archiwalnych i wszystkiego. Tam to było wizją i to trzeba też bardzo uważać przy wykorzystywaniu dziedzictwa, żeby nie przekroczyć pewnej bariery, która zakłóci jego odbiór, bo to poszanowanie do tych prawdziwych zabytków jest bardzo też istotne. Żeby raczej budować ich potencjał, budować ich wartość, ale niekoniecznie zakrzywiać rzeczywistość, bo gry możemy tutaj w grach pokazać to dużo lepiej, atrakcyjniej, efektowniej. I takim podsumowaniem mojego wystąpienia jest ostatnia dyplom Sony Jach i Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę dyplomową, inżynierską. I to jest, proszę Państwa, gra za poziom do gry komputerowej. To jest też taki duży sukces, mi się wydaje, bo pani Sonia stworzyła poziom do gry oparty o dziedzictwo Łodzi, wykorzystała pewne jego elementy, troszkę to pozmieniała. Ci, którzy są z Łodzi, mogą zobaczyć, że są charakterystyczne budynki, ale tak naprawdę jest to taka pewna latająca wyspa napędzana przez dwa ogromne koła z dawnych łódzkich fabryk, kiedy jeszcze nie było pary, tylko rzeki napędzały cały sprzęt fabryczny i wszystkie urządzenia. I to pokazało, że gry to jest świetne medium do promocji własnego dziedzictwa. Zresztą wszystkie duże firmy, jak można zobaczyć, dlaczego Assassin's Creed był w takich, a nie innych miejscach, czemu tak bardzo pilili, żeby jeden z etapów odbywał się w Ameryce, żeby wszyscy poznali historię Ameryki, bo historię Europy zna więcej osób. I te realizacje tutaj w Instytucie Informatyki też pokazują, że może naprawdę stworzyć bardzo fajne opowiadanie. I my coraz częściej wybiegamy tak, żeby tych zmysłów w tym odczuwaniu było więcej. Żeby to nie była tylko ta strona wizualna, żeby pojawiały się emocje. I tutaj jest projekt pani Wiktorii Kozłowicz, która chciała pokazać taki mistycyzm miejsca utraconego. To jest też wnętrze jednej z synagog, ale w takim kontekście magiczności miejsca, gdzie w tle słychać to, co się tam kiedyś działo, gdzie pewne zabiegi plastyczne mają nam pokazać i może wywołać u nas pewne elementy związane z odczuwaniem troszkę więcej niż zmysłami, tylko wzrokiem i słuchem. Może taka mgła i opary mają przywodzić na myśl kadzidła i inne rzeczy, żeby troszeczkę zwiększyć ten przekaz poprzez to medium, jakim jest gra wideo. Także zobaczcie, że to są, wydaje mi się, bardzo ciekawe przypadki i warto korzystać z tego lokalnego dziedzictwa. Tam się kryje bardzo wiele pomysłów na gry, z których warto korzystać, wzbogacać to, nawiązywać dzięki temu fajne znajomości, bo warto to konsultować z różnymi specjalistami z branży. To podkreśla jakby też wiarygodność tych przestrzeni, zwiększa waszą wiedzę i pozwala tworzyć bardzo ciekawe rzeczy, promujące jakby swoją lokalną kulturę. Dziękuję bardzo.